Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy kolejne studium. I zaczniemy od Księgi Przysłów, 18 rozdział i 11 werset. 18 rozdział, 11 werset.
Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu.
Tak. Co mówi to przysłowie? To stwierdzenie, ostrzeżenie, chluba. Jak odbieracie to przysłowie?
Tak mi chodzi, że tego, że ta zamożność tego bogacza w jego oczach jest do niego takim zabezpieczeniem. Tak? Ale to jest dodane, że jest w jego oczach, czyli jakby powiedzmy on pokłada nadzieję w tym swoim bogactwie.
To jest raczej takie stwierdzenie, tak, że odbieram.
Sylwia twierdzi, że to jest, uważa, że to jest stwierdzenie. Okej, a kto uważa inaczej? Czyli co w tym, co to ma w ogóle wspólnego z przysłowiami? To jest księga przysłów, sentencje, które mają coś wnieść. No więc jeżeli jest to tylko stwierdzenie, to co to wnosi do twojego życia? Skoro jest to tylko stwierdzenie, to po co się tu w ogóle znalazło? Jak myślicie? Po co to przysłowie w ogóle tutaj jest? Jaki cel jest tego? To tylko stwierdzenie. Jak to ma, jak to się przekłada na wasze życie?
Dla mnie to jest tylko, znaczy nie tylko, wasze stwierdzenie, no i sama forma tego, ja to patrzyłam z formy jego zdania.
Dobrze, jak z tego korzystasz?
Nie wiem, po pierwsze.
Nie wiesz, okej.
Zatknęłam z tym pierwszym.
Kto ma jakieś jeszcze spostrzeżenia?
Jak tutaj w jego wyobrażeniu, no to tylko wyobrażenie, tak?
Dobrze. Spróbujemy sobie. Tak, i widzicie, tu też jest bardzo ważne, ponieważ Księga Przysłów to nie jedno to przysłowie. Jest ich więcej. I w tym przysłowiu stawiam tezę, jest zarówno ostrzeżenie, jak i stwierdzenie, i dlaczego tak jest, spróbujemy sobie odpowiedzieć. Bo wtedy to przysłowie nabierze sensu i stanie się przysłowiem, a nie tylko stwierdzeniem co do jakiegoś bogacza. Temat dzisiejszej lekcji, co jest twoją twierdzą, czyli o majątności. Warowne miasto to jest twierdza. To jest miasto otoczone murem i ten mur, ta fasada, to zabezpieczenie miasta jest jego ochroną przed wrogami. Dlatego jest to twierdza, ją ciężko zdobyć. Więc bogacz o swoim bogactwie uważa, że ono jest zabezpieczeniem dla niego. Ono mu zapewni bezpieczeństwo. On tak uważa. Czy każdy bogacz tak uważa? No właśnie. Chyba każdy tak uważa. Popatrzmy sobie na Księgę Przysłów. Jeszcze dwa miejsca na początek. Księga Przysłów, 11 rozdział. Teraz zobaczmy. troszkę wcześniej. Najpierw werset 4, a potem 28.
Bogactwa nie pomogą w dniu gniewu, ale sprawiedliwość ocala od śmierci.
I werset 28.
Kto ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie, a sprawiedliwi będą zielenić się jak latorość.
Co mówią te dwa przysłowie? Co to jest dzień gniewu?
Dzień sądu.
Dzień wymierzania sprawiedliwości, tak? Ogólnie rzecz biorąc. Ta sprawiedliwość może mieć różne oblicza, ale zawsze jak jest gniew, to jest odwet. Coś się stało, ktoś się zagniewał, ktoś jest zgniewany i chce odebrać sobie sprawiedliwość za to, że ktoś go do tego doprowadził, tak? Więc w dniu gniewu, tak? Wtedy, kiedy ktoś egzekwuje swoje prawa, tak, sprawiedliwość, sąd, to co jest napisane?
Że bogactwa w tym dniu nie pomogą.
A co pomoże?
Sprawiedliwość.
Połączcie te dwie rzeczy. Co to znaczy sprawiedliwość? W jaki gniew? Popatrzcie, czytajcie ze zrozumieniem. Gdyby nie ta druga część, to byśmy nie wiedzieli, o jaki gniew chodzi. Ale ta druga część tego przysłowia pokazuje, o jaki gniew chodzi. Być może, ale patrzmy tylko na przysłowie. Chodzi o wyegzekwowanie sprawiedliwości. Ktoś jest niesprawiedliwy i myśli, że pieniądze uratują go, kiedy przyjdzie sytuacja, że ktoś będzie chciał go za tą niesprawiedliwość pociągnąć do odpowiedzialności. A co mówi druga część?
Że bogactwo nie pomogło.
Ale co mówi druga część przysłowia?
Sprawiedliwość ocala od śmierci.
A sprawiedliwość ocala od śmierci. Czyli co jest potrzebne, żeby zostać ocalonym od śmierci w dniu sądu?
Niewinność.
Jest sąd. Jeżeli ktoś jest winny, to Słowo Boże mówi, że to go nie uratuje, jeśli ma pieniądze. Ale jeśli ktoś jest niewinny, no to go nie skażą. I w sądach ludzkich bywa różnie. Ale przed Bogiem żadna niesprawiedliwość się nie ukryje. I przed sprawiedliwym sądem ludzkim również. A szczególnie, kiedy jest to gniew. Kiedy było dwóch ludzi, dla przykładu, i jeden wyrządził jakiemuś człowiekowi krzywdę, a drugi nie. Gdy ten człowiek przyjdzie się mścić, to do kogo przyjdzie?
Do tego, kto wyrządził krzywdę.
Dokładnie, a tego drugiego zostawię w spokoju. Daję wam taki przykład, żeby pokazać, o co chodzi w tym przysłowiu. Ale to nie wszystko. Przeczytajmy sobie fragment Psalmu 49. Od wersetu 6 do końca.
Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem, nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata, ani nie pomoże dać Bogu za niego okupu. Kosztowny bowiem jest okup za ich duszę i nigdy się nie zdarzy, aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia. Każdy bowiem widzi, że mądrzy umierają tak samo jak ginie głupiec i prostak i zostawiają obcym swoje bogactwa. Myślą, że ich domy są wieczne,
a ich mieszkania będą trwać z pokolenia na pokolenie. Nazywają ziemię swymi imionami. Lecz człowiek, choć otoczony czcią, nie przetrwa. Podobny jest do bydląt, które giną. Ich droga jest ich głupstwem. Mimo to ich potomkowie pochwalają ich mowę. Jak owce będą złożeni w grobie, śmierć ich pożre. Prawi będą nad nim panować o poranku.
Nad nimi
panować o poranku. Ich postać zostanie zniszczona w grobie, gdy opuszczą swoje mieszkanie. Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu, bo gdy umrze, niczego ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim jego sława. Chociaż za życia swej duszy pochlebiał, utrwalono go, gdy dobrze się urządził, pójdzie jednak do grona swych ojców. Nigdy nie ujrzą światła. Człowiek, który jest otoczony czcią, a nie rozumie tego, podobny jest do bydląt, które giną.
Bardzo bogaty w treść fragment. Co ten fragment mówi o bogactwie?
Nie można kupić bogactwa drugiego człowieka. Brata.
Dobrze, co jeszcze mówi ten fragment o bogactwie?
Że bogaty nie zabierze do grobu ze sobą swego bogactwa, że ono zostanie.
Tak. Ale co to jeszcze mówi? To, co stwierdziłaś, to prawda. Bogaty nie zabierze do grobu swojego bogactwa. Ale co jeszcze mówi ten fragment? On mówi o bogactwie i o czym jeszcze?
O umieraniu.
O umieraniu.
Każdą.
Czyli co?
Bogaty i jedyny, tak, biedniejszy.
Śmierć jest najsprawiedliwsza na tym świecie. To jest coś najsprawiedliwszego, bo dotyka zarówno bogatych, jak i biednych. Dobrych i złych. Uczciwych i nieuczciwych. Sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ona dotknie każdego człowieka. I teraz w czym tu jest problem, zobaczcie. Jaki jest problem? Czy to, że ktoś umrze? To, że ktoś jest bogaty? Czy to jest problemem, który omawia tutaj psalmista? Co omawia psalmista? Co jest problemem? Na co zwraca uwagę? No, patrzcie w tekst. W tekst.
Bogaci myślą, że ich bogactwo będzie wieczne.
O właśnie. Czyli co jest tutaj, na co jest zwrócona uwaga? Na bogactwo, na śmierć, na człowieka?
Na pokładanie nadziei i ufności bogactwa.
Na stosunek do bogactwa. Na to, co masz dzięki bogactwu. A masz co?
Mienie.
Uznanie.
Chwałę.
Szacunek. Majętność. I co myślisz?
Że to będzie wieczne.
Że to będzie trwać tak zawsze. Po mnie, moje dzieci i tak dalej. A się okazuje, że może być tak, że kto z tego skorzysta? Obcy. Nie ty, nie twoja rodzina. Obcy. Bo to nie trwa wiecznie. I co, za co Bogu dziękuję psalmista?
Że wykupi jego duszę i przyjmie go.
Ważniejsze jest, co z duszą. Co z duszą. Bo duszy za pieniądze nie kupisz. Miejsca dla duszy, ratunku dla duszy nie kupisz za pieniądze. Bo Bóg nie jest zainteresowany twoimi pieniędzmi. Czyli tak, bogactwo daje chwałę za życia, ale w dniu śmierci nic nie pomoże w obliczu Boga.
17 werset to tak ładnie pracuje, bo gdy umrze, niczego ze sobą nie weźmie.
Księga Przysłów 27-24. Zobaczcie, taki jeszcze fragment, który jest takim uzupełnieniem tego psalmu. Księga Przysłów 27-24.
Bo bogactwo nie trwa na wieki, ani korona przez wszystkie pokolenia.
Tak, bogactwo nie trwa na wieki, a chwała nie jest z pokolenia w pokolenie. Wszystko ma swój kres. Wszystko ma swój kres. I bogactwo może wiele w tym życiu. Może dać wiele. Ale nie jest w stanie uchronić człowieka od śmierci, od nieszczęścia. Nie jest w stanie. Są rzeczy, których za pieniądze się kupić nie da. Kaznodziei Salomona, 5 rozdział, 10 werset.
Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi. A kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku. Także i to jest marnością.
Kto kocha bogactwo, nigdy się nim nie nasyci, bo zawsze będzie mu mało. A kto kocha majętność, to co?
Nie będzie miał z niego pożytku.
Nie będzie miał z niej pożytku. Ponieważ posiadanie majątności często wiąże się ze skąpstwem. Ponieważ jeśli się nie wydaje, a się tylko ma, to się nie ma z tego korzyści. Bo ty chcesz mieć więcej i więcej, więc gromadzisz. Więcej niż wydajesz. Dlaczego? Bo kochasz to. To ci daje bezpieczeństwo, to ci daje spokój, to ci daje szacunek, to ci daje to, że w jakimś miejscu czujesz się bezpiecznie, czujesz się otoczony sławą, chwałą, tak jak pisze psalmista. I to ci daje poczucie bezpieczeństwa. I to masz dzięki majętności. Dlatego jak wrócimy do wersetu 18, do rozdziału 18, wersetu 11, bogacz w swoim bogactwie pokłada ufność. Ono jest jego twierdzą. Dlatego jest dopowiedziane w jego wyobrażeniu. Ponieważ te rzeczy, które w tej chwili przeczytaliśmy, te fragmenty, pokazują myślenie tego człowieka. Ale zauważcie, że w tych fragmentach jest ostrzeżenie. Czyli bogacz w swoim bogactwie pokłada ufność i ono jest jego twierdzą w jego wyobrażeniu. Ale to przysłowie ma na celu zwrócić uwagę, żebyś ty, czytelniku, tak nie myślał. Ponieważ jego wyobrażenie, a faktyczny stan nie są ze sobą kompatybilne. Nie grają ze sobą, tak? Przeczytajmy sobie taką historię z Ewangelii Łukasza o tym bogaczu takim. Nie wiem, czy pamiętacie. To jest 12 rozdział. Od 13 do 21 wersetu, kiedy tam przyszło dwóch ludzi i jakiś jeden człowiek mówi: powiedz do Pana Jezusa, mówi, powiedz, żeby ten mój brat się ze mną tam rozliczył, żeby on mi oddał część majątności. Bądź sędzią, tak? Rozsądź między nami, ponieważ on nie chce mnie słuchać. I Pan Jezus opowiedział pewną historię z puentą, z morałem. Przeczytajmy sobie od 13 do 21 wersetu.
I powiedział mu ktoś z tłumu: nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. i opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon i rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w bogów.
Tak. To, co mówi Pan Jezus, jest historią, która jest przykładem tych wszystkich przysłów, które do tej pory przeczytaliśmy. Jest człowiek, który chce mieć majątek, żeby co? Żeby poczuć się bezpiecznie i móc z tego korzystać.
Mieć bezpieczeństwo na wiele lat.
Mieć bezpieczeństwo na wiele lat. Czuć się bezpiecznie. No i rzeczywiście zgromadził ten majątek, ale zaplanował sobie wszystko, gromadził i teraz jedz, pij, używaj. Ale co? Nad czym nie miał kontroli? Nad swoim życiem. Nad swoim życiem, nad swoją duszą. Nie miał kontroli żadnej. I jak Pan Jezus puentuje to? Jaka jest morał z tej historii? Tak jest z każdym,
kto gromadzi skarby na ziemi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
Kto gromadzi skarby dla siebie, ale nie jest bogaty w Bogu. Tak jest z każdym, kto myśli o sobie, ale nie jest bogaty w Bogu. Ponieważ jego życie i jego skarbienie sobie majątności nie jest poparte bojaźnią Bożą. Przeczytajmy sobie dalej, 33 werset z tego samego rozdziału Łukasza. 12:33 Łukasza.
Sprzedawajcie co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani muł nie niszczy.
Jest cały fragment, Pan Jezus tam mówi o tym, żeby szukać najpierw tego, co w niebie, szukać społeczności z Bogiem i używać majątności, jeśli się ją ma, we właściwy sposób. Nie skarbić jej tylko dla siebie, ale pamiętać również o tych, którzy też potrzebują, a nie mogą mieć. Są biedni, głodni, chorzy, żeby o nich nie zapominać. Czyli majątnością należy się dzielić, a nie trzymać tylko dla siebie. Gromadzić owszem, ale z właściwymi priorytetami. Bo niebezpieczeństwem jest to, że majętność przywiązuje do siebie. Człowiek się przywiązuje do majętności. I wtedy zaczyna się problem, ponieważ jego przywiązanie do majętności może się okazać silniejsze niż przywiązanie do bojaźni Bożej. Zaczyna być bogaty w majętność, a staje się ubogi w Bogu. On nawet mógł nie wiedzieć tego, że tak będzie. Dopiero kiedy zaczął mieć, to on w swoich wyobrażeniach zawsze będzie wierny Bogu. Majętność nie rusza mnie. Mogę mieć, mogę nie mieć. Ale dlaczego tak mówi? Bo nie ma tyle, żeby się do tego przywiązać. Bo poziom majętności jest bardzo płynny. Bo ile to jest dużo? Pytanie, ile? To jest tyle, że się do tego przywiązałeś. Jeżeli się przywiązałeś do 1000 złotych, to jest dużo. Jeżeli się przywiązałeś do 1000000, to jest dużo. Ta ilość, do której się przywiązujesz, to już jest majętność. To nie jest konkretna kwota. Popatrzcie, on jest przywiązany do tego. On skarbi to dla siebie. On się tym nie dzieli. Natomiast Słowo Boże mówi, żeby pamiętać o tym, że jest coś więcej i jest coś ważniejszego, a wcześniej przeczytaliśmy, że to ci nie zapewni bezpieczeństwa. Często jest tak, że ktoś kogoś porywa dla okupu. Biednego się porywa dla okupu? Nie. I oczywiście, czasami okup jest dany, ten człowiek wraca, ale często jest tak, że nie wraca. I nagle się okazało, że pieniądze dane okup, ale życie nieuratowane. I o tym mówi Słowo Boże. Że nigdy pieniądze ci nie zagwarantują bezpieczeństwa. Może się udać, a może się nie udać. Jedyny, który jest ci w stanie zagwarantować bezpieczeństwo, to jest Bóg. I masz być bogaty w Bogu. Dlaczego? Bo Słowo w Boże w innym miejscu mówi, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Dawid mówi, Bóg moją duszę uratował. Duszę moją uratował, nie ciało. Duszę moją uratował. Bo człowiek człowieka nie wykupi, ale Bóg może wyrwać ze śmierci. Księga Kaznodziei, 5:12. Czytaliśmy 10, teraz przeczytajmy 10-12 włącznie.
Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi, a kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku. Także i to jest marnością. Gdy dobra się mnożą, mnożą też ci, którzy je zjadają. Cóż więc za pożytek ma z tego właściciel? Jedynie to, że patrzy na nie swoimi oczami. Słodki jest sen robotnika, czy je mało, czy dużo, ale obfitość bogatego nie daje mu spać.
Właśnie. Co to znaczy, że obfitość bogatego nie daje mu spać, a sen robotnika jest spokojny?
Bo robotnik odpoczywa.
Skończył pracę i odpoczywa, bo
cały dzień marzysz o tym, co powiesz.
Przepraszam, myślał o tym, jak pomnożyć, aby nie stracić swojego bogactwa. Jakby to już będzie z góry, no nie?
Tak, wszystko ma swoje wady i zalety. Człowiek biedny może się martwić, że nie ma co jeść. Ale może się też martwić, że nie ma i jego byt jest zagrożony. Co ja jutro będę jadł? Co ja będę robił? Tak? A bogaty się martwi o co? Jak nie stracić bogactwa? No mam tyle i co? Trzeba zainwestować? Sejf, konto w banku czy kosztowności? On inwestuje te pieniądze, żeby one tracą wartość. Tak? Czyli trzeba w coś zainwestować i on nie śpi po nocach. Trzeba zrozumieć, co mówi Salomon tutaj. Że człowiek, który ma tyle, żeby się nie przywiązywać do tych pieniędzy, śpi spokojnie. Ale ten, który ma pieniądze i jest do nich przywiązany, to on myśli, jak ich nie stracić. To nie jest kwestia tego, że jak ktoś nie ma i żyje na styk, to on jest szczęśliwy. Też nie będzie szczęśliwy. Tu nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, co ten fragment mówi o przywiązaniu do bogactwa. O przywiązaniu do bogactwa. Martwić się można zawsze. Martwić się można, że się żyje na styk i martwić się można, że się ma. Martwić się można, że brakuje. Pytanie, dlaczego brakuje? Wszystkim się można martwić. Natomiast tu chodzi o przywiązanie do stanu posiadania, do tego, co się ma. Dlatego bogaty martwi się, co robić z bogactwem i jego myśli są tym zaprzątnięte. Ponieważ on ma i jego myśli są skierowane w tym kierunku. Ale kaznodzieja mówi również inną rzecz. 5:18-20.
Oto co zobaczyłem. Rzecz dobra i piękna to jeść i pić i cieszyć się dobrem ze wszelkiego swego trudu, który człowiek podejmuje pod słońcem po wszystkie dni swego życia, jakie dał mu Bóg. To bowiem jest jego działem. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg dał majątek i bogactwo i dał mu możliwość, by z nich korzystał i odbierał swój dział i radował się ze swojego trudu. To jest dar Boga. Nie będzie bowiem wiele pamiętał o dniach swego życia, gdyż Bóg go wysłuchuje, napełniając jego serce radością.
O czym mówi ten fragment? O czym mówi ten fragment?
Żeby mieć przyjemność z rzeczy, których się dokonało w życiu.
Cieszyć się z tego, czym obdarowuje Bóg.
Tak. Czyli co ten fragment mówi innego, o czym nie mówią tamte wcześniejsze?
Żeby pamiętać, że dobrobyt jest darem od Boga.
Tak. A co to zmienia?
Że wiesz, że wdzięczysz to Bogu i oddajesz chwałę Bogu, nie przywiązujesz się do tego bogactwa. Masz bojaźń Boga.
Tak jest, czy tak być powinno?
Tak powinno.
A można dziękować Bogu i być przywiązanym? Nie można?
Można.
Dobrze, że to widzicie.
No to też jest nieocenione, bo jeżeli jest radość, to jest Boży pokój w sercu. To już inny jest, tak? Ale to jedno z drugim ma związek.
Ten fragment pokazuje, że można inaczej podejść do bogactwa. Zobaczcie, bogatych ludzi w Biblii jest opisanych wielu, począwszy od Abrahama. Pamiętacie, jak on z tym Lotem wyszedł? To mieli tak dużo, że musieli się rozejść, bo się zaczęli ich pasterze kłócić między sobą. Wody zabrakło.
Miejsca za mało było.
Miejsca było za mało. Tak wiele mieli majątności. Potem po drodze było paru też bogatych ludzi. Jakub też był bardzo bogatym człowiekiem. Wyszedł z niczym, a wrócił bardzo bogaty do domu. Księga Kronik 29-28 o Dawidzie. Pierwsza Kronik 29-28, jeśli się nie pomyliłem.
I umarł w późnej starości, setki dni i bogactw i sławy, a w jego miejscu królował Salomon jego syn.
Dawid umarł jaki?
Setki dni, bogactw i sławy.
Brakowało mu czegoś? A co napisał w psalmie?
Że Bóg ratował.
Dawid nie szczędził na świątynię. Pierwszy jest ten, który dawał. Miał dużo, ale nie stracił przy tym bojaźni Bożej. I Bóg zachował jego duszę. Czyli Biblia nie faworyzuje biedaków, o czym za tydzień powiemy sobie. Bo za tydzień będzie kontynuacja tej lekcji, troszeczkę z innej strony. Więc Księga Przysłów, jeszcze dwa fragmenty na koniec. 10 rozdział, 4 werset.
Leniwa ręka... Nie, to chyba nie to.
Dobrze, bardzo
leniwa
dobrze.
Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca.
I 13:11.
Łatwo zdobyte bogactwo zmniejsza się, a kto je gromadzi swą ręką, pomnaża je.
O czym mówią te fragmenty? Byciu tracjuszem? Żyć na styk, rozrzucać pieniądze, bo one nie mają wartości? Nie. Ale co mówi Słowo Boże? Żeby po pierwsze co?
Pracować.
A jak się pracuje, to po co? Żeby zarobić coś, żeby mieć za co żyć. Ale jaka to ma być praca? Jak gromadzić majątek? Uczciwie. Gromadzić majątek uczciwie, nie zapominając o tym, że po pierwsze trzeba być bogatym w Bogu. Nie pokładać w tym majątku ufności. Nie pokładać w tym majątku nadziei. Nie pokładać w tym majątku tego, co należy położyć w Bogu. Pieniądze i stan posiadania nie mogą ci zastąpić twierdzy, jaką jest Bóg. Pamiętacie? Bóg moją twierdzą. I o tym dzisiaj chciałem powiedzieć. Bogactwo nie jest niczym złym. Praca nie jest niczym złym. Sława nie jest niczym złym. Podejście do tego może być dobre i złe. Można z tego uczynić Boga, a można to mieć, będąc w Bogu bogatym. Wnioski, proszę bardzo. Krótkie wnioski. Proszę, czy są jakieś wnioski z dzisiejszej lekcji?
Są.
Proszę, krótki wniosek.
W jednym zdaniu. Bogactwo nie wykupi człowieka.
Dobrze, bogactwo nie wykupi człowieka. Co jeszcze?
Bądź bogatym w Bogu. A będziesz bezpieczny. Twoja dusza będzie bezpieczna.
Tak.
Taką prawdziwą twierdzą jest Bóg.
Co jeszcze? Dobrze. To moje wnioski. Bogactwo, myślnik. Jeśli liczysz, że dzięki niemu masz kontrolę nad wszystkim, to się mylisz. Bogactwo. Nie kupisz za nie prawdziwej miłości, chyba że do bogactwa. Możesz zaskarbić sobie czyjeś uczucie pod warunkiem, że ten ktoś kocha to, co masz, a nie ciebie. Bogactwo. Nie kupisz za nie życia wiecznego i nieśmiertelności. Na jedno wychodzi. Życia wiecznego. Kupisz za nie życia wiecznego. Bogactwo i spokojny sen nie zawsze idą w parze. Bogactwo to dar od Boga. Pytanie, czy ten dar byłby, czy jest dla ciebie błogosławieństwem, czy przekleństwem? Tak jak powiedziałem. Bogactwo to nie jest konkretna kwota. To jest to, jaki mamy stosunek do tego, co posiadamy. Jak to jest dla nas ważne, po co to mamy i co o tym myślimy. Często nie chcemy się nad tym zastanawiać, nie wnikamy w takie meandry rozumowania. Przechodzimy nad tym do porządku dziennego, tak lekko. Czasami jest dlatego tak, że boimy się nad tym bardziej zastanowić. Żeby się nie okazało, że jest inaczej, niż myślimy. Bogactwo. Trzeba umieć nim rozporządzać. Trzeba umieć nim rozporządzać. Czasami się dzieje tak, że ludzie, którzy są przywiązani do majątności, stawiani są w sytuacji, w której muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ta majątność dla nich jest. Jeżeli człowiek pokłada ufność w majątności, w tym, że posiada, to czasami jest tak, że musi wszystko wydać za nic i pytanie, czy to zrobi. I nagle się okazuje, że to, do czego był przywiązany, musi oddać. I w tym momencie się okazuje, co to dla niego znaczy. Jaką to dla niego ma wartość. Bo my sami siebie nie znamy. Tym, który nas zna faktycznie, jest Bóg. Który zna nas na wylot. Czasami wydaje się, gdybym miał więcej, albo czemu mam tak mało? Źle postawione pytanie. Źle postawione pytanie. Bo nie skierowane do Boga. Skierowane do siebie. I to jest pierwszy błąd. Zastosowanie. Jak często myślisz o swoim stanie posiadania bądź nieposiadania? Nie tylko posiadania. Nieposiadania również. Bo jeśli o tym często myślisz, to znaczy, że stan posiadania jest dla ciebie ważny, bo ty myślisz o tym, że nie posiadasz. Paradoksalnie jest to chęć posiadania. Jak często myślisz o majątności, którą masz, bądź której nie masz. Bo i w jednym, i w drugim wypadku masz problem. Bogactwo. A ile to według ciebie? Ile według ciebie jest bogactwem? Ile to jest dużo? Czy tyle, ile masz? Czy więcej niż masz? Jak jesteś przywiązany do tego, co masz? Jeśli to nie jest bogactwo, to dlaczego jesteś do tego przywiązany? Jeśli jesteś. A może nie jesteś? A jak to sprawdziłeś, że nie jesteś? Jakiś test przeprowadziłeś, że nie jesteś przywiązany do swojego bogactwa? Kto taki test przeprowadził? Daję wam do myślenia. Gromadzisz, czy żyjesz za wszystko, co masz? To jest pytanie, które przechodzi na następną lekcję. I ostatnie. Czy umiesz się dzielić? Czy umiesz się podzielić? Nie mówię, czy ci łatwo. Pytam, czy umiesz? Bo czy łatwo, to jest kolejne pytanie. Czy łatwo ci się podzielić? Czy bardzo trudno? Ile to wymaga wysiłku? Jakich zabiegów to wymaga? Co się przy tym dzieje? Kiedy wydajesz? Jak podejmujesz decyzję o ilości? Jak to robisz? Zastanawiamy się nad tym, modlimy się przy tym, analizujemy to. Nie stan posiadania, ale to, jaki mam do tego stosunek. Czy wiem, jaki mam stosunek do swojego stanu posiadania? Czy ja to wiem? Jak to sprawdziłem? Bo wtedy, kiedy potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to wtedy dopiero wiem, co jest moją twierdzą. Nie to, co powinno być, a to, co jest. Więc bądźmy ostrożni w deklaracjach. Lepiej nie powiedzieć nic, niż powiedzieć za dużo. A zanim coś powiemy o sobie, to się zastanówmy. Przemyślmy to. Bo może się okazać zwyczajnie, że mówimy nieprawdę. I w rzeczywistości jesteśmy inni, niż mamy o sobie mniemanie. Ale jeśli ktoś się nad tym zastanawiał, przeanalizował to i wie, to jest błogosławiony. Ponieważ jeśli z nim jest wszystko ok, to ma za co dziękować Bogu i on wie, że ma za co dziękować Bogu wtedy. A może być też nie ok, ale on już wie. I to jest lepiej, niż być nie ok i nie wiedzieć. Bo wtedy można coś z tym zrobić. Ja tyle. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś jeszcze pytania?
No, przypomina się ta historia, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa właśnie. To tak może nawet w kontekście tej lekcji pokazuje to postawa tego młodzieńca. Mówi, ja wszystko przecież wykonuję, prawie wszystko robię. Czego mi brakuje do osiągnięcia zbawienia? Jezus mówi, oddaj wszystko, co masz i ubogim przyjdź na kradnię. Chodź za mną. Nie? I on odszedł taki zasmucony. Taki, można powiedzieć, taki test przeszedł.
Pamiętacie, jak przyszedł Eliasz do Elizeusza? Co mu powiedział? Co robił Elizeusz? Pamiętacie?
Orał wołami.
Co mu powiedział? A on samotny był? Samotny był Elizeusz?
No nie.
Dla kogo? Na czyim polu pracował? Miał rodziców. I co miał zrobić?
Zostawić.
Tego woła mówić.
Miał rodzinę zostawić. Miał zostawić samych rodziców z tym wszystkim i pójść za Eliaszem. Miał zostawić wszystko. Czasami to nie jest tak, że my mamy zostawić troszkę. To jest materiał do przemyślenia w kontekście tego młodzieńca. Ponieważ ten młodzieniec był przywiązany do majątku. To był porządny człowiek, mówiąc po naszemu. Nie jakiś szubrawiec. To był człowiek, który żył pobożnym życiem. Pobożny Żyd. Który jałmużnę dawał, i o rodzinę dbał, i uczciwy był, ale był przywiązany do majątku, który miał. I on nawet o tym nie wiedział, ale się dowiedział.
Bóg to wiedział.
A skąd wiemy, że ktoś z nas, czy ktoś z was jest przekonany, że nie jest jak ten młodzieniec? Ktoś powie, okej, no my poszliśmy za Jezusem, tak? Narodziliśmy się na nowo, tak? Oddaliśmy życie Panu, Bóg nam przebaczył grzechy. Prawda. Tylko skąd wiesz, jaki ma stosunek do własnego stanu posiadania? Ten człowiek nie był szubrawcem. To był porządny Żyd. Niczego mu nie brakowało. Elizeusz musiał dokonać dużo poważniejszego wyboru. To nie był biedny człowiek. Tam tych wołów chyba ze 12 było, albo ile? Sporo ich tam było, chyba z tego, co ja pamiętam. Nie jest problemem bogactwo, tylko podejście do niego. Nie był pochopny w mówieniu, że jak byłby bogaty, to miałby właściwą postawę, bo jakby to było, wie tylko Bóg. Myślę, że łatwo czasem przekonać się, czy bogactwo byłoby dla nas szkodliwe. Wystarczy zastanowić się, jak bardzo nam przeszkadza to, że go nie mamy. Jest coś w tym, co pisze Mikołaj. Czasami czytamy fragmenty z Pisma Świętego i miałem już skończyć, ale Agatka wywołała bogatego młodzieńca, którego nie chciałem.
12 zaprzęgów wołów.
Ile?
12 zaprzęgów wołów.
No, to biedny nie był. Na dzisiejsze czasy to niezły John Deere.
Jeszcze jeden zaprzęg złożył w ofierze. Za...
Tak. Także to był bogaty człowiek, słuchajcie. Miał co zostawić. Czytamy te historie z Pisma Świętego i to piękne przykłady. Elizeusz, celnik, który zostawił wszystko, wstał od swojego stolika, zabrał się i poszedł za Jezusem. Wspaniale się to czyta. Wspaniale się to czyta. Ten celnik, który nakradł w życiu bardzo dużo, a potem więcej niż połowę oddał od razu. Jak Jezus przyszedł tylko zjeść do niego, to się wspaniale czyta, słuchajcie. Ale on się o tym dowiedział dopiero wtedy, kiedy zrobił to. Żeby się o czymś przekonać, musi być impuls. Musi się stać coś, żebyśmy mogli sprawdzić, jaki mamy do czegoś stosunek. Czy do rodziny, czy do majątności, czy do czegokolwiek. Nie chodzi o deklarację. Chodzi o fakt, co się stało w momencie, kiedy to nastąpiło. Ale warto o tym pamiętać. I czasami zastanowić się nad sobą. Jaki mam stosunek do tego, co mam? A ile mam? Sprawa drugorzędna. Warto, słuchajcie, o tym myśleć. Na ile czytając te historie utożsamiamy się z nimi, a na ile daleko nam do nich. To może być różnie. Zasmucony odszedł ten młodzieniec. bo miał wiele majątności, a Pan Jezus powiedział, jak trudno jest bogatemu wejść do królestwa. I dodał, temu, który pokłada ufność w bogactwie, nie bogatemu jako takiemu, ale temu, który będąc bogatym pokłada w nim ufność. Ciężko mu się pozbyć tego. Nie potrafi się tego pozbyć. Bo przyszła chwila, że mógłby, ale to było dla niego za dużo. Dziękuję za uwagę, za historię, która przytoczyła Agatka. Nie chciałem jej wywoływać, ale została wywołana. Okej, musimy sobie o niej porozmawiać. To niech Was Bóg błogosławi w Waszych rozmyślaniach i niech da Wam dobre podejście. Nam wszystkim jest to potrzebne. Nam wszystkim niech da dobre podejście do naszego stanu posiadania, do stosunku, do podejścia do tego, co mamy, do naszego stanu posiadania.